Dzień dobry Państwu. Chciałbym podzielić się krótko refleksją dotyczącą tego, co jest ważne i przeżywamy w chwili obecnej. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, przynajmniej większość świadomie obserwujących zjawiska zachodzące na świecie, społeczne, gospodarcze, militarne, iż dotknęliśmy i dożyliśmy przełomowego momentu w dziejach ludzkości. Żyjemy w zasadzie w przededniu bardzo ważnej, trudnej sytuacji w naszym świecie, gdyż grozi nam trzecia wojna światowa, która tym razem nie dotknie tylko jednego kontynentu, ale już poniekąd poprzez tak zwaną wojnę psychologiczną dotyka wszystkich ludzi na każdym kontynencie. Za pośrednictwem internetu docierają rozmaite wieści i obrazy, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Tworzą się w związku z tym różne stanowiska i poglądy związane z tym, czy słuszne są takie czy inne działanie, czy należy poprzeć tę czy drugą stronę. Różni ludzie mają różne interesy, różni ludzie tracą przy tym, a inni zaczynają zyskiwać. Ale cóż, jak mają się zachować w tym momencie chrześcijanie? Oczywiście jednym z dobrych i aktywnych działań jest to, że przede wszystkim otwieramy się na to, by nieść pomoc tym, którzy są bezpośrednio bardzo poszkodowani. I tak się dzieje zarówno poprzez aktywność Polaków, którzy otwierają swoje domy, przygotowują rozmaite formy oddziaływania, również za pośrednictwem decyzji rządowych powstawały określone programy po to, by bracia i siostry, obywatele Ukrainy mogli przybywać tutaj, otrzymywać stosowną pomoc, przeczekać wojnę bądź też rzeczywiście może zmienić nawet swoje miejsce zamieszkania. Ale czynią to również i inne kraje, i wiele krajów, i innych ludzi indywidualnych próbuje w ten sposób wesprzeć tych, którzy są poszkodowani. Cóż dalej możemy zrobić? Oczywiście jako chrześcijanie nosimy w modlitwie wszystkich tych, którzy cierpią, którzy doświadczyli strat, ale i tych, którzy tam walczą, stojąc w obronie swojego domu, swojej rodziny, swojego kraju i ziemi, której Bóg udzielił im jako mieszkania. I oczywiście poglądy w tej kwestii są różne i powstają różnego rodzaju propagandy, które przedstawiają obraz zupełnie z drugiej strony. Jakoby ci, którzy dzisiaj są bardzo poszkodowani, byli przede wszystkim prowokującym agresorem. Oczywiście nie dojdziemy prawdy do końca. Jesteśmy przekonani, że sytuacja jest taka, iż agresorem nie jest Ukraina. Agresorem jest Rosja. Ale co o Rosji można powiedzieć? Oczywiście chcielibyśmy powiedzieć, iż jednocząc się w modlitwie, jednocząc się w działaniach humanitarnych, niosących pomoc wszystkim obywatelom Ukrainy, wierzącym, jak i niewierzącym, nie jest to postawa antagonizmu, obrazy czy jakiegoś gniewu wobec wierzących, którzy są w Rosji. Zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, iż ci wierzący nie mają bezpośredniego wpływu na to, co się faktycznie dzieje na polu bitwy. Ale mówimy, bezpośredniego wpływu nie mają. Mają jednak pośredni. Wszystko, cokolwiek czynimy, by zapobiec bądź też powstrzymać, w jakiś sposób ograniczyć ogrom szkód, które czyni ta wojna, robimy po to, by raczej osiągnąć pokój, aniżeli rozbudzać walkę bądź też zarzewie ostatecznej, być może trzeciej wojny światowej. Co mogą chrześcijanie zrobić i co my dziś możemy zrobić? Dziś chciałbym zwrócić się z pewnym apelem. Apelem do rosyjskich wierzących, choć nie jestem świadom i pewien, czy w ogóle ten komunikat może do nich dotrzeć. Zdaję sobie sprawę, że jestem też zwykłą osobą, pastorem mieszkającym w jakimś mieście, w tym kraju, w Polsce, który stara się służyć ludziom tu regionalnie, jak i może w innych miejscach Europy poprzez internet bądź też osobiste spotkania. Nie jestem jakąś wyjątkową osobą, nie jestem wpływowym człowiekiem w tym świecie, ale jestem osobą wierzącą, osobą, która ufa Ewangelii, która wierzy, że Chrystus jest Panem i Bogiem i Zbawcą i przyjdzie kiedyś na ziemię zabrać swój Kościół. Przyjdzie, by też zbudować Królestwo Tysiącletnie i zaprowadzić swój porządek. Ale zanim przyjdzie, moim zadaniem, moim powołaniem, jak wierzę, jest zwiastowanie dobrej nowiny. Dobrej nowiny. To znaczy, że Boże rozwiązania prowadzą do słusznych, słusznego porządku. Zatem dzisiaj kieruję pewien apel do rosyjskich wierzących, by mogli, patrząc na tę sytuację, choć może mają bardzo mało informacji, a być może informacje, które do nich docierają, są zupełnie prefabrykowane i ustawiane w zupełnie innym świetle. Jednak mogą sami siebie zapytać, jeśli twierdzenie o tym, że Ukraina jest agresorem i zagraża Rosji, to pytanie, czy często rakiety kierowane są do ich miast, czy burzone są ich domy, czy palą się ich fabryki, czy giną na ulicach ich obywatele. Niech odpowiedzą sobie na to pytanie, czy faktycznie są krajem zaatakowanym. Prawda i fakty są takie, że to Ukraina płonie i desperacko walczy o swoją wolność. Co mogą zrobić chrześcijanie? Co mogą zrobić chrześcijanie rosyjscy w takim momencie? Mogą się modlić. Tak, i wierzę, że to czynią. Ale też wydaje mi się, i zaczynam postrzegać to jako pewne wyzwanie i zbieg pewnej okoliczności, że pojawia się tu niejako, nazwałbym to, syndrom Mojżeszowy i syndrom Estery. Cóż to takiego? Syndrom to zespół objawów, tak używa tego określenia medycyna czy psychologia. Ale gdy patrzymy na to z perspektywy teologicznej, chciałbym odnieść się do dwóch historii biblijnych, które są pewną analogią, może pewną metaforą do obecnej sytuacji, a jednocześnie i wyzwaniem do określonej postawy, jaką mogą zachować chrześcijanie w Rosji. Pierwszym fragmentem, do którego chciałbym się odnieść, to druga księga Mojżeszowa, rozdział 8, werset 1, gdzie czytamy: Potem Pan polecił Mojżeszowi: idź do Faraona i powiedz mu tak, mówi Pan, wypuść mój lud, aby mi służył. Jeśli jednak odmówisz jego wypuszczenia, ja zaraz uderzę cały twój kraj. I tak dalej, gdy czytamy tę historię, znamy ją z Pisma Świętego, co się zaczęło dziać w Egipcie w momencie, gdy Faraon zaczął stawiać opór. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że Bóg zwraca się do Mojżesza. Idź do Faraona i powiedz mu. I to jest ten syndrom mojżeszowy, który jest udziałem i doświadczeniem wierzących w Rosji. Idź i powiedz Putinowi, wypuść albo uwolnij, zostaw w spokoju mój lud. Oczywiście, że ludem Bożym są i wierzący w Rosji. To tym bardziej nas zobowiązuje jako braci i siostry, by wstawiać się za swoimi braćmi, braćmi w wierze. Wiadomym jest, że nasza ojczyzna jest w niebie, ale póki co mamy odpowiedzialność tu na ziemi, za nasze domy, za nasze rodziny, za nasz kraj, za naszych pobratymców i wszystkich obywateli. Zatem w każdym kraju wierzący ludzie powinni troszczyć się o dobro swojego kraju. I jako wierzący w innym kraju również powinniśmy oddziaływać tak, by to dobro było udziałem i innych ludzi w innym kraju. Tak też i Rosjanie. Mogą zwracać się z petycją do Putina i rządzących, by zaprzestali tych działań, ze względu na to, że szkodę ponoszą wszyscy, zarówno rodziny rosyjskie, gdyż tracą swoje dzieci, bo giną ci żołnierze na froncie, jak i też Ukraińcy, którzy giną w desperackiej obronie. To jest pierwsze wyzwanie, bardzo istotne. Oczywiście, że ono jest ryzykowne. Czy Mojżesz się nie bał? Oczywiście, że tak. Mojżesz się wykręcał i mówił, że nie jest w stanie tego zrobić, że nie podoła temu, bo on nie umie mówić. Wówczas Bóg mu pokazał sposoby i formy oddziaływania, że on i tak pójdzie bez względu na deficyt, którego był świadom. Nie patrzcie na to, że być może jesteście słabi, że nikt was nie słucha. Ważny jest czas, byście wyrazili głośno swoją opinię. I nie chodzi tu o słuszność, kto miał rację, kto zaczął czy nie zaczął tę wojnę. Chodzi o zaprzestanie tego, by ludzie mordowali się wzajemnie, aby inni ginęli, nie znając poczucia sensu tego, co się faktycznie dzieje. Drugim syndromem, na który chciałbym zwrócić uwagę, nazwałem go syndromem Estery. Mianowicie odnosi się do fragmentu, możemy zajrzeć do 4 rozdziału Księgi Estery, wersety 13 i dalej. Jest napisane: Mordochaj odesłał go do niej z taką odpowiedzią. Nie wyobrażaj sobie, że będąc w pałacu królewskim, unikniesz losu wszystkich Żydów. Jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie, uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skąd inąd, lecz i ty, i dom twój, ojca twego dom zginiecie. A kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś ze względu na taki czas jak ten? Oto Mordochaj wysyła do swojej siostrzenicy, swojej krewnej, wysyła takie słowa odnoszące się do jej postawy, gdyż gdy pierwszy raz próbował do niej dotrzeć i zabiegał o to, by cokolwiek zrobiła, wstawiając się za swoim narodem, wówczas ona odesłała mu informację, że nie ma na to wpływu, że przed chwilą Waszti zlekceważyła rozkazy królewskie i straciła swoją pozycję, a może grozić to nawet śmiercią. Wówczas Mordochaj odpowiedział właśnie w taki sposób. Nie myśl, że będąc w Pałacu Królewskim, czując się tam bezpieczną, bo o ciebie nie dotyczy ten terror, który rozpoczęty został przez Hamana i nawet uprawomocniony podpisanymi pismami przez samego króla, że to nie dotknie jej. Mordochaj ostrzegł Esterę, że grzech zaniechania, grzech bezczynności, grzech milczenia i pozornego dbania o własne bezpieczeństwo niestety zwróci się przeciwko i niej. Wówczas, znając też tę historię, polecam, by ją dalej czytać i studiować, wiemy, że Estera przejęła się tym. Rozpoczęła pościć, modlić się, a potem udała się do króla, ryzykując życie. I jak wiemy i znamy tę historię, osiągnęła sukces w postaci aprobaty królewskiej, który mimo tego, że nie mógł cofnąć swojej decyzji, to jednak wydał inną decyzję, dającą prawo obrony Żydom. I wówczas oni przetrwali ten kryzysowy moment. Cóż takiego dziś się dzieje i w jakim stopniu ta historia może odnosić się do rosyjskich wierzących, do was, bracia i siostry? Otóż może się odnosić pod takim względem, że właśnie dzisiaj, gdy znajdujecie się w swoim miejscu, być może już odczuwacie bolesne skutki toczącej się wojny na Ukrainie. Ale to jeszcze nie koniec trudności, jakie już dotykają cały świat. Oto tak jak Estera, zajmująca bezpieczną pozycję, tak i wy dziś macie wyzwanie. Niczym Mojżesz ma się udać do Faraona, tak i Estera ma również przedsięwziąć pewne czynności po to, by wstawić się za swoim ludem. Za kim macie się wstawiać? Czy za swoim ludem? Tak jest w istocie, gdyż bracia i siostry Ukrainy są ludem Bożym, ludem Królestwa Niebios, którego i wy jesteście uczestnikami. Jeśli zachowacie milczenie, bardzo możliwe, że Bóg nie zostawi swojego ludu bez pomocy, przyjdzie z pomocą, jednakże wasze zachowanie nie będzie obojętne temu Bogu. Ja zachęcam do przemyślenia tych zagadnień. Biblia pokazuje nam wielkie prawdy, a Salomon powiada, i moglibyśmy powiedzieć tutaj, że historia kołem się toczy, że to, co było kiedyś, znów przyjdzie. Czyli dzisiaj jest to bardzo ważne wyzwanie dla wszystkich chrześcijan. Ci, którzy mogą cokolwiek uczynić, niech działają, jak tylko mogą. Ci, którzy nic nie mogą uczynić, niech się modlą. Ci, którzy mogą uczynić, a jest to bardzo ryzykowne, niech nie próbują zachować własnego bezpieczeństwa, bo i tak go nie zachowają, jeśli nie będą posłuszni woli Bożej. Błogosławimy was, drogie siostry i bracia w Rosji, prosząc o to, byście i nie bali się stawić czoła, wiedząc, że Chrystusowi Panu służycie. Niech was Bóg błogosławi, błogosławi Ukrainę i wszystkich, szczególnie tych, którzy cierpią i doznają szkody. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Z Bogiem. Do widzenia.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!